Dziś w studiu Radia UWM FM gościmy przedstawicieli Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM, przewodniczącą Aleksandrę Purkiewicz oraz wiceprzewodniczącą Paulinę Prostko. Cześć.
Dzień dobry,
cześć. Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy troszkę o zaleconej diecie, o żywieniu, szczególnie podczas wakacji. Dlaczego to jest ważne, na co zwrócić uwagę i może zacznijmy od tego, jaka w ogóle właśnie jest zalecana taka dieta wakacyjna? Czy różni się od tej w ciągu roku? Czy musimy szczególną uwagę właśnie zwrócić na któreś aspekty?
Przede wszystkim w sezonie wakacyjnym, kiedy jest znacznie cieplej, przynajmniej powinno być cieplej, musimy zwrócić większą uwagę na podaż płynów. To jest takie główne zalecenie, aby pić te 2-3 litry dziennie. Kiedy są upały, to nawet więcej, bo szybciej się odwadniamy, potrzebujemy więcej płynów, żeby być dobrze nawodnionym. Zbyt mała podaż płynów powoduje przede wszystkim pierwsze objawy to bóle głowy. W pierwszej kolejności często sięgamy od razu po jakieś tabletki na ból głowy, a dobrze jest najpierw pomyśleć sobie, ile wypiłem dzisiaj wody. I w pierwszej kolejności napić się tą szklankę, dwie wody i zobaczyć, czy ten ból głowy przejdzie. U mnie często przechodzi, także to jest, myślę, główna zmiana diety właśnie w wakacje.
Dodatkowo warto pamiętać, że wakacje to jest o tyle ciekawy okres, że mamy świeże owoce i warzywa, więc ta dieta jest bardziej ciekawa, po prostu jest lepiej urozmaicona i zdecydowanie w tym okresie warto z tego korzystać. Nie musimy brać mrożonych jagód czy mrożonych malin, ale wystarczy, że po prostu sobie pójdziemy do ogródka, jeśli ktoś ma taką możliwość, bądź na targ i mamy świeże owoce. Tylko tutaj najważniejsza sprawa jest taka, że zawsze musimy je myć. Musimy uważać na różnego typu pasożyty i zawsze myjemy takie owoce i warzywa. No i właściwie ta dieta nie różni się jakoś tak bardzo od takiej naszej zwyczajnej diety, tylko w tym momencie wakacyjnym jemy też troszeczkę lżej, bo jest ciepło, czyli mniej tłusto, bardziej tak właśnie owoce i warzywa, bardziej woda. Tak ogólnie korzystamy z tego, co mamy.
A gdy mówimy tutaj o tej sezonowości, to waszym zdaniem, czy lepiej jeść owoce z naszego klimatu, czy też warto jeść te owoce z dalekich krajów, które u nas naturalnie nie występują? Jak to jest?
Przede wszystkim stawiamy na owoce, warzywa sezonowe. To, co jest sezonowe, ma zupełnie inny smak. Porównajmy sobie, nie wiem, truskawki. Truskawki w sezonie są słodkie, są soczyste, a truskawki, które kupimy zimą w folii ze sklepu, no to tak naprawdę nie mają smaku. Mimo tego, że są, wydaje się, dorodne, ładne, o regularnym kształcie, to one są bez smaku. Także w pierwszej kolejności stawiamy na sezonowe. Oczywiście, że spożywamy też owoce, warzywa egzotyczne dla nas, bo to jest nasza ciekawość, to jest chęć spróbowania i tą dietę warto urozmaicać, warto próbować nowych smaków, ale w pierwszej kolejności uważam, że stawiamy na te sezonowe. Fajną rzeczą jest to, żeby w tym sezonie teraz wakacyjnym truskawki, maliny czy porzeczki, żeby sobie pozbierać i je zamrozić i mieć po prostu na zimę, bo mrożonki to jest super sprawa. Mrożenie jest metodą konserwacji, gdzie te warzywa, owoce nie tracą na wartości odżywczej, jeśli są odpowiednio przechowywane, więc to jest taki ratunek dla nas na tą zimę, żeby też sobie te owoce spożywać o wysokiej jakości i przede wszystkim o wysokich walorach sensorycznych.
Tutaj Ola właśnie podkreśliła to, że teraz, kiedy mamy dostęp do takich rzeczy z naszego ogródka, to bardzo dobrze jest je sobie przechować właśnie na zimę, bo później ta truskawka zamrożona właśnie z naszego ogródka, a truskawka kupiona w sklepie, to jest w ogóle inny poziom owocu. Zdecydowanie przez to, że nasze lato jest dość bogate w warzywa i owoce, to ja osobiście jestem team właśnie te sezonowe, tym bardziej, że one są ogólnodostępne. Banany możemy zjeść 365 dni w roku, a takie prawdziwe truskawki jednak tylko czerwiec, takie, które nam smakują, odpowiadają i które uwielbiamy.
Wspomniałyście też o nawodnieniu. Może zwróćmy uwagę, jaka ilość wody właśnie jest wskazana.
Dietetycy zalecają picie takie 2-3 litry wody dziennie, ale zwróćmy uwagę na to, że to nie jest tylko woda. Spożywamy płyny też z innych źródeł, czy to herbata, czy to na przykład arbuz, który składa się w większości procentach z wody. Także to nie jest tak, że musimy wypić 2 litry wody dziennie. Oczywiście to będzie plus, ale niektórzy mają problem z piciem wody. Możemy tą wodę zastąpić na przykład jakimiś naparami lekkimi z ziół. Możemy do tej wody dodać cytryny, arbuza, ogórka, żeby nadać temu jakiś smak. No niektórym po prostu ta woda, jak to mówią kolokwialnie, nie wchodzi. Więc te płyny to nie jest tylko woda, ale też owoce, też warzywa, też herbata. Także tego często ludzie nie wiedzą, pomijają to i mówią, że oni nie są w stanie wypić 2-3 litrów wody dziennie, ale na przykład, kiedy pijemy piwo, to nie jest dla nas problemem wypić, nie wiem, 4 piwa i mamy automatycznie już 2 litry płynów. Także to wszystko jest do ogarnięcia, ale nie musimy tego pić naraz. To jest bilans całodniowy, więc pijemy sobie małymi łyczkami, warto mieć przy sobie butelkę wody przez cały czas, z dodatkiem cytryny, jak wspomniałam, żeby ten smak sobie troszkę urozmaicić i wtedy nam to bardziej smakuje i chętniej pijemy właśnie w tym sezonie, przede wszystkim wakacyjnym.
Do wody warto dodawać rzeczy właśnie teraz, czyli tak samo możemy dodawać jagody, maliny czy truskawki. To jest świetny sposób dla osób, które nie piją wody, nie są przyzwyczajone. Obecnie mamy bardzo dużo też aplikacji, które przypominają o piciu wody. I musimy pamiętać, że w ten bilans wodny, tak jak wchodzą owoce i warzywa i woda sama w sobie, to wchodzą również zupy, kawa, herbata. Nie ma czegoś takiego, że kawa odwadnia. Kawa też jest płynem, który nas nawadnia. Jeszcze wracając do tych bólów głowy, o których Ola wspominała, dobrze jest zrobić sobie taki lekki izotonik, czyli po prostu mamy wodę, litr, załóżmy wody, dodajemy troszeczkę soli, troszeczkę miodu, jakieś owoce. Fajnie to rozmieszamy i później pijemy, oczywiście małymi łykami, bo najważniejsze jest to, żeby pić cały czas w ciągu dnia. Nie jest sukcesem to, że ktoś wieczorem wypije pół litra wody albo cały litr wody. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby cały czas dostarczać organizmowi wodę, tym bardziej w momencie, kiedy temperatury zaczynają przekraczać 25 stopni. Musimy pamiętać o tym, że no, woda jest kluczowa do naszego funkcjonowania.
A kiedy mamy właśnie lato, kiedy mamy upały, jak dbać o bezpieczeństwo żywności? Jak ją przechowywać w domu, ale też jak przechowywać na przykład w podróży?
Jeśli chodzi o ten okres wakacyjny, gdzie temperatury są wysokie, teraz na przykład te temperatury są takie, bym powiedziała, akceptowalne, ale bywa lato, gdzie temperatury przewyższają 30 stopni i wtedy pojawia się problem, jeśli chodzi o przechowywanie żywności. Wysokie temperatury sprzyjają szybszemu rozwojowi drobnoustrojów, szybszemu psuciu się żywności, a co za tym idzie, musimy tą żywność przechowywać bardziej, bym powiedziałabym, restrykcyjnie. Przechowywanie jest kluczowym aspektem do dobrej jakości zawsze, nie tylko w lato, ale w całym roku. Aczkolwiek te wysokie temperatury sprzyjają szybszemu rozwojowi, jak wspomniałam. Dlatego też musimy uważać na to, żeby na przykład owoce, warzywa chować do lodówki, ponieważ kiedy zostawimy je, no to ta pleśń rozwija się dużo szybciej. Kiedy na przykład idziemy sobie na plażę, no to bierzmy sobie takie przekąski, które psują się wolniej, które nie zawierają dużej ilości wody, na przykład produkty mleczne, czy też produkty mięsne, które są podatne na psucie się. Zamiast tego możemy sobie wziąć jakieś przekąski typu wafle ryżowe, owoca, którego zjemy w miarę szybko. Kluczowym jest to, żeby warzywa, owoce, mięso, produkty mleczne, oczywiście przechowywać w temperaturze chłodniczej, od razu jak wrócimy z zakupów. To jest raczej logiczne, że od razu chowamy te zakupy do lodówki, ale niekiedy zapomnimy. I tutaj może się pojawić problem, że kiedy zostawimy jogurt czy coś, co zawiera większą ilość wody, co powinno być przechowywane w temperaturze chłodniczej, to się zepsuje szybciej latem, niż jakbyśmy zostawili taki jogurt po zakupach na chwilę poza lodówką, ale w sezonie tym zimowym. Także przechowywanie żywności jest kluczowe, aby się po prostu nie zatruć.
Zdecydowanie musimy właśnie tego pilnować w aspekcie mięsa i produktów mlecznych, zwłaszcza mięsa, bo wysokie temperatury nie sprzyjają. Jednak, tak jak Ola wspomniała, musimy od razu pamiętać o tym, aby te rzeczy jak najszybciej trafiły do odpowiednich miejsc, czyli lodówka, zamrażarka, żeby je sobie dłużej zatrzymać, to zawsze możemy zamrozić część i później sobie ją wyjąć i zjeść. Nie warto czegoś bardzo długo trzymać w lodówce. Jakby pamiętajmy też o tym, że mimo, że coś ma długi termin przydatności, to jak już otworzymy, to musimy to w miarę szybko zjeść, żeby po prostu nie robić sobie pod górkę i później nie mieć zatruć pokarmowych, które mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie.
A właśnie co z tymi terminami przydatności? Jaka jest w ogóle różnica między należy spożyć do, a właśnie należy spożyć przed?
Jeśli chodzi o należy spożyć do, i mam nadzieję, że tego nie pomylę, bo teraz te oznaczenia się troszeczkę zmieniły z tego, co zauważyłam, to należy spożyć do oznacza spożycie jedzenia do tego terminu i nie ma możliwości spożycia tego później. Czyli przeważnie to jest mięso, właśnie produkty mleczne. To są te rzeczy, na które powinniśmy bardziej uważać. Należy spożyć przed, to przeważnie owoce, warzywa, chleb, przyprawy. To są takie rzeczy, które jak zjemy załóżmy dzień czy dwa później, to nic się nam raczej nie stanie. To tak jak te przyprawy, które mamy w domu i mamy załóżmy jakąś bazylię, która leży jakiś tam czas już w tej szufladzie i jej spożycie jakby jako przyprawy nic nam nie zrobi w momencie po terminie, bo wszystkie te takie produkty sypkie, typu też makarony czy właśnie przyprawy, czy chleb, jeśli dobrze się trzyma, jest na zakwasie, spożycie go po terminie przydatności nie powinno nam zrobić krzywdy. Jednak w przypadku już mięsa czy mleka, no może się to skończyć tragicznie.
Jeśli chodzi jeszcze o opakowania, to wspomnę, że dzisiaj przemysł gwarantuje nam naprawdę nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o opakowania. Podczas mojego stażu zajmowałam się bardzo ciekawym aspektem, jeśli chodzi o opakowalnictwo, a mianowicie opakowaniami inteligentnymi. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ opakowania inteligentne zawierają w środku taki wskaźnik, który barwi nam etykietę na dany kolor. Na przykład, kiedy mleko zaczyna się psuć, to etykieta zmienia kolor, załóżmy, na niebieski. I to daje sygnał dla konsumenta, że produkt jest już zepsuty albo jest już mniej świeży niż był na początku, kiedy go kupiliśmy. Także takie rozwiązania są naprawdę dobre w tym sezonie letnim, ponieważ zmniejsza to ryzyko zatrucia, ponieważ w ogóle nie otwieramy tego opakowania, tylko już widzimy na etykiecie, że jest sygnał, że ten produkt się psuje. To dopiero się wdraża na rynek, ale myślę, że w przyszłości będzie to naprawdę ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności.
A jeszcze może zapytam, jakie widzicie trendy w żywieniu? Te dobre i może też te złe?
Jeśli chodzi o dobre, pierwsze co mi przyszło do głowy, to jeśli mówimy o tym sezonie wakacyjnym, produkcja lodów bez dodatku cukru dodanego, czyli sacharozy. To jest moim zdaniem bardzo fajna i bardzo potrzebna rzecz, bo każdy z nas ma ochotę zjeść sobie coś chłodnego, żeby się troszkę ochłodzić nasz organizm i sięgnięcie po loda takiego tradycyjnego często się wiąże z nawet przyjęciem 300 kilokalorii. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale takie rozwiązanie lodów wodnych, sorbetów bez dodatku cukru myślę, że jest świetnym rozwiązaniem. Przede wszystkim też dla dzieci, bo dzieci przyzwyczajają się bardzo szybko do nowych smaków i kiedy podajemy dzieciom cukier, to potem dziecko bez tego cukru żyć nie może. Także to jest takie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie takie przekąski, teraz mówię o lodach, bez dodatku sacharozy.
Ja zdecydowanie bardzo się cieszę i widzę to wśród swoich znajomych, zarówno jak i wśród osób starszych, że teraz w trendzie może nie jest to tak dokładnie żywieniowe, tak w kontekście jedzenia, ale wiele osób zaczyna prowadzić swoje ogródki. Ma swoje warzywa, swoje jakieś tam małe krzaczki owoców i nawet ostatnio koleżanka w pracy przyniosła sobie kanapki i mówi, że to jest sałata z mojego ogródka, to jest szczypiorek z mojego ogródka. Takie rzeczy mamy bardziej pod kontrolą, wiemy co to jest tak dokładniej. No i plus jest ogromna satysfakcja z tego, że mamy własne wyhodowane, więc uważam, że to jest bardzo świetny kierunek i ogólnie mówiąc to takie jedzenie teraz sezonowe, które właśnie wynika z tego, że mamy te ogródki, mniej więcej już się orientujemy, co kiedy posadzić, co kiedy zasiać, jest bardzo takim ciekawym i fajnym trendem.
Dla mnie też bardzo ważnym trendem jest uświadamianie sobie, że w diecie potrzebny jest balans. I myślę, że dzisiaj wiele ludzi to praktykuje, że ja nie muszę unikać posiłków, żeby na przykład chudnąć, jak chcę chudnąć, albo żeby trzymać tą masę. Że ja muszę zjeść śniadanie, muszę zjeść obiad i muszę zjeść kolację. Nie ma już takiego stereotypowego myślenia, że nie wiem kolacji, bo jestem na diecie. Śniadania nie jem, bo po co mam przyjmować kalorie. I myślę, że dzisiaj ludzie, naprawdę obserwuję to, czy to na Instagramach, czy to wśród moich znajomych, że ludzie nauczyli się tego, że możemy po prostu jeść, i że tak powiem, bez konsekwencji, że przytyjemy, czy bez konsekwencji, że coś się stanie z naszym ciałem. Przede wszystkim myślenie kobiet jest takie, że nie mogę jeść, bo muszę dobrze wyglądać. Także to jest dla mnie trend, który rozwija się w naprawdę dobrym kierunku i się bardzo z tego powodu cieszę.
Tak, zasada 80-20 jest taka optymalna. To nie jest też ani całkowite zakazywanie, ani wchodzenie na bardzo restrykcyjną dietę, tylko to jest tak, że okej, jem normalne posiłki, mam ochotę na coś słodkiego, mam ochotę na baton, zjem baton. To zawsze jest tylko jeden baton, a nie na przykład cała tabliczka czekolady. Więc taka świadomość tego, że okej, jak zjem jeden baton, to jest zawsze w jakimś stopniu lepiej niż pudełko ptasiego mleczka, jest coraz większa i ludzie widzą to, że mogą sobie normalnie jeść posiłki, w międzyczasie sobie właśnie zjeść coś słodkiego i nic złego się nie dzieje, nagle na wadze nie mają plus 15 kg. I ten taki rozsądek, który wchodzi w młodsze, jak i starsze osoby, jest też bardzo zdrowy dla ich psychiki po prostu. Te osoby czują się ze sobą dobrze, bo są zaspokojone, są najedzone, są odżywione poprzez dobre posiłki zbilansowane odpowiednio, plus mają tą słodycz, którą tak bardzo lubią, więc ta świadomość jest coraz większa i to jest bardzo dobre dla nas wszystkich.
Oczywiście, jesteśmy tylko ludźmi i gwarantuję, że nigdy batonik daktylowy nie zastąpi takiego batonika czekoladowego.
Tak, to prawda. Dlatego ja myślę, że teraz tak jak ja mam pacjentów plus moje koleżanki mają, bo ja jestem dietetykiem, to my normalnie wpisujemy, jeśli ktoś ma taką potrzebę jadłospisu, a nie samego prowadzenia żywieniowego, normalnie w jadłospisie pojawiają się słodycze. To jest dla nas normalne, że to wpisujemy, no bo jesteśmy ludźmi. Także wszystko jest dosłownie z rozsądkiem, wszystko jest dla każdego, tylko trzeba znać umiar.
Od siebie mogę dodać to, że w życiu, czy to w diecie, czy to po prostu w naszej codzienności, najważniejszy jest balans. I myślę, że zasada złotego środka sprawdzi się w tym aspekcie dietetycznym również, także pozwalajmy sobie na wszystko, ale po prostu z umiarem.
Tak, zdecydowanie to może być nasze motto, że po prostu wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak wybierać i jak tym dysponować.
W studiu Radia UWM FM gościliśmy dziś Aleksandrę Purkiewicz oraz Paulinę Prostko z Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej działającego przy Wydziale Nauki o Żywności UWM. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.